Słuchasz słuchowiska Splot, stworzonego przez BIS AGH we współpracy z Radio 1.7.
Tym, co pamiętam najwyraźniej z okresu mojej młodości, są chyba przede wszystkim te sceny, które rozgrywały się w mojej szkole podstawowej i gimnazjum. Nie, żebym pamiętała je szczególnie dobrze pod względem chronologicznym, za to pamiętam niezwykle dokładnie ich szczegóły i kontekst. Moja podstawówka była bardzo szara i zniszczona. Dzieciaki nie oszczędzały ani budynku, ani swoich kolegów i koleżanek z klasy. Być może taka jest po prostu nasza dziecięca natura. Piętnujemy wszystko, co inne. Boimy się, wskazujemy palcem i niszczymy. Czy obwiniam teraz innych za to, co mi się wtedy stało? Trudno jest winić 11-latków za to, że zostali wychowani w taki sposób, że za główny cel obrali sobie znęcanie się nade mną. Z drugiej strony, nie da się uciec od świadomości, że to szkolne nękanie zmieniło mnie już na zawsze. Gdybym tylko dała radę być bardziej kobieca, ładniejsza, bardziej podobna do innych, wszystko pewnie byłoby w porządku. Ale nie potrafiłam. A oni nie potrafili się z tym pogodzić. Już w podstawówce nie było mi łatwo, ale jeszcze jakoś dało się przeżyć. Gdy jest się bardzo młodym, wszyscy wyglądają podobnie. Są mali i szczupli, a związki tak naprawdę właściwie nikomu nie są jeszcze w głowie. Oczywiście były jakieś tam kłopoty. Byłam trochę za cicha, trochę zbyt dziwna. Koledzy z klasy czasem mnie szturchali, a dziewczyny wygadywały o mnie jakieś dziwne rzeczy, ale nie było przecież tak źle. Pamiętam co prawda to niesamowicie przygniatające poczucie samotności podczas przerw czy szkolnych wycieczek, ale nie było wtedy jeszcze najgorzej. Prawdziwy koszmar zaczął się dopiero w gimnazjum. Dużo trudniej było mi odnaleźć się wśród tych wszystkich zakochanych parek i pijackich imprez. Pamiętam tak dobrze te małe, ale okropne sytuacje, które towarzyszyły mi niemal codziennie. Na przykład w drugiej klasie, tuż przed świętami, zostałam na dodatkowej lekcji języka polskiego. Przygotowywałam się do konkursu literackiego. Byłam tak nieprawdopodobnie szczęśliwa, że ktoś mnie w końcu docenił i że w końcu będę miała szansę się wykazać. Ale gdy po zajęciach zeszłam do szatni, okazało się, że nie ma ani mojego płaszcza, ani zimowych butów. Ktoś je po prostu zabrał, żebym nie mogła wrócić do domu. Tego dnia strasznie napadał śnieg i właściwie nie miałam szans, żeby wrócić bez szwanku ze szkoły. Ale przecież nie miałam innego wyjścia. Przeszłam całą trasę, a później miałam zapalenie płuc przez 3 tygodnie. Do dzisiaj nie potrafię zrozumieć, dlaczego to się właściwie stało. Tę pierwszą miłość pamięta się chyba zawsze najlepiej. Ja pamiętam dokładnie każdy etap tej relacji. Od kiedy pierwszy raz ją zobaczyłam, aż po ostatnią łzę, którą wylałam po naszym rozstaniu. Karolina była przepiękną dziewczyną, o długich, niesamowicie gęstych, kasztanowych włosach i zielonych oczach. Gdy tylko zobaczyłam ją w progu szkoły, zakochałam się właściwie od razu. Problem polegał na tym, że nie byłam nawet pewna, czy ja w ogóle mogłabym się jej spodobać, a poza tym byłam przekonana, że nawet gdybym była, niewiele by to zmieniło. Nie wiem, czy w ogóle istniała na świecie jakaś osoba, która miałaby więcej kompleksów ode mnie. Jedno było pewne. Byłam przekonana, że nic nie ma prawa z tego być. I tak było aż do pewnego majowego popołudnia. Wracałam wtedy ze szkoły i po drodze zauważyłam, że ktoś kilkadziesiąt metrów przede mną zaczyna iść coraz bardziej chwiejnym krokiem. Od razu zrozumiałam, że coś jest na pewno nie tak, więc szybko dobiegłam do tego miejsca, żeby pomóc. Jak się okazało, zjawiłam się w samą porę. Karolina wywróciła się właściwie prosto na mnie. Była niesamowicie blada i cała się trzęsła. Od razu wezwałam pogotowie. A później pojechałam z nią do szpitala i odwiedzałam ją w trakcie jej leczenia. Przywoziłam jej jedzenie i książki. I tak to się wszystko zaczęło. Jakby to była jakaś bajka albo sen. Karolina, chociaż fizycznie tak drobna i krucha, wydawała mi się zawsze dużo silniejsza i bardziej dojrzała ode mnie. Podczas gdy mnie potrafiła wyprowadzić z równowagi każda, nawet najdrobniejsza przeciwność losu, ona zawsze była tak niesamowicie spokojna. To ona nauczyła mnie, że nie mogę się wstydzić tego, kim jestem. To z nią pierwszy raz się całowałam podczas szkolnej dyskoteki i to jej zawdzięczam wszystkie najpiękniejsze chwile z tego trudnego okresu. Tak właściwie to ona pokazała mi, czym tak naprawdę jest prawdziwa sztuka. Jej mama, malarka, często pozwalała nam patrzeć, jak tworzy swoje prace i spędzać czas w jej pracowni. W ogóle uwielbiałam spędzać czas u nich w domu. Było tam tak przytulnie, ciepło, bezpiecznie. Karolina mieszkała tylko z mamą, ale jestem pewna, że to była rodzina w pełni kompletna. kochały się jak nikt inny. Z czasem zaczęłam spędzać z nimi właściwie każdą wolną chwilę. Nie mam nic piękniejszego niż te wspomnienia. Karolina miała tylko jedną zasadniczą wadę, z którą tak strasznie trudno było mi funkcjonować. Okropnie niewiele mówiła o sobie samej. Właściwie nigdy nie dowiedziałam się, dlaczego jej rodzice się rozstali i co się stało z jej ojcem. Ale to przejawiało się właściwie w każdym obszarze naszego wspólnego życia. Na przykład, gdy się pokłóciłyśmy, ona nigdy nie potrafiła mi powiedzieć, co właściwie czuję. Okropnie to wszystko utrudniało, a ja coraz bardziej gubiłam się w tym, co jest pomiędzy nami. W końcu zrozumiałam, że nie jestem w stanie być z kimś, kogo właściwie do końca nie znam. I ten związek po prostu nie dał temu rady. Nasze spięcia były coraz trudniejsze do przetrwania, aż w końcu nie dało się dłużej ciągnąć tej relacji. Rozstałyśmy się w okropny jesienny dzień, który do dzisiaj jest jednym z najgorszych w moim życiu. Nigdy nie miałam szczęścia do nauczycieli. Oprócz tego jednego. Pan Mikołajczyk dostrzegł we mnie to, czego nie mogłam dostrzec ani ja sama, ani nikt inny. Talent artystyczny. Najpierw prosił mnie, żebym pisała jakieś tam dodatkowe wypracowania, ale ja praktycznie nie zwracałam na to uwagi. Myślałam, że jest po prostu kolejną osobą, która chce się na mnie powyżywać. Wszystko zmieniło się, gdy pewnego razu poprosił mnie, żebym została po lekcjach. Powiedział mi wtedy, że uważa, że jest we mnie coś niezwykłego i chce mi pomóc się rozwijać. Oczywiście, najpierw uznałam to za bzdurę. Co niby mogłoby być we mnie niezwykłego? Ale z czasem nabrałam do niego zaufania i zaczęłam faktycznie wykonywać rzeczy, o które mnie prosił. Czasem to był jakiś tekst, innym razem rysunek czegoś konkretnego lub abstrakcyjnego. Później zaczął mnie uczyć. 2 razy w tygodniu miałam zajęcia z historii sztuki i rysunku. Nie potrafię nawet opisać, jak niesamowicie dodało mi to odwagi i pewności siebie. W kilka miesięcy po rozpoczęciu tych zajęć, pierwszy raz mój obraz zawisł w prawdziwej galerii. Co prawda, była to jedynie niezwykle skromna wystawa uczniów pobliskich liceów, ale dla mnie to był ogromny krok. Poza tym, pan Mikołajczyk wspierał mnie jak tylko się dało. Zawsze służył dobrym słowem i bronił mnie przed innymi nauczycielami, którzy, podobnie jak uczniowie, nie pałali sympatią do inności. Nie mam pojęcia, jakim cudem na mojej drodze pojawił się ktoś tak niesamowicie dobry i mądry, ale za to wiem, jak wiele mu zawdzięczam. Nie mam żadnych wątpliwości, że dostałam się na ASP tylko i wyłącznie dzięki jego wsparciu i lekcjom. Gdy tylko myślałam o tym człowieku, przychodziło mi na myśl, że może jednak na świecie istnieją jakieś szczątki równowagi i sprawiedliwości. Może właśnie moja samotność, inność i wieczne niedopasowanie do reszty sprawiły, że los postanowił mi jakoś to wszystko wynagrodzić i postawił przede mną człowieka, który na zawsze zmienił moje podejście do sztuki i życia. Najlepiej pamiętam chyba ten dom. Zanim jeszcze się w nim znalazłam, mijałam go dosyć często. Intrygował mnie już od dłuższego czasu. Zresztą, której nastolatki by nie intrygował? Był ogromny, stary, kompletnie zniszczony i, jak się mogło wydawać, całkowicie opuszczony. Później, gdy już zaczęłam w nim bywać regularnie, zrozumiałam, że nie jest to wyłącznie mój sekret. Od czasu do czasu znajdowałam w nim ślady również innych ludzi. Mimo wszystko, była to raczej rzadkość. Jak się później dowiedziałam, o domu krążyły miejskie legendy, jakoby miało w nim straszyć. I chociaż cały czas trudno mi uwierzyć, że to te pogłoski faktycznie odstraszały miejską społeczność, byłam tym plotkom niezwykle wdzięczna za trzymanie większości ludzi z dala od tego niezwykłego miejsca. Ten pierwszy raz znalazłam się w nim właściwie przypadkiem. Nie planowałam tego. Po kolejnej kłótni z Karoliną włóczyłam się bez celu po mieście i nie miałam pojęcia, co ze sobą zrobić. Starałam się skupić swoje myśli na czymkolwiek konkretnym, byle nie myśleć o naszej sprzeczce. I nagle go zobaczyłam. Pchana jakimś przypływem odwagi, a może po prostu potrzebą oderwania się od zwykłej codzienności, postanowiłam tam wejść. Dostanie się do niego okazało się zdecydowanie łatwiejsze niż myślałam. Wystarczyło przedostać się przez zaniedbany żywopłot, prześlizgnąć się przez zapuszczony ogród i już stało się przed głównym wejściem do domu. Jak się później okazało, tych wejść było kilka, ale to na zawsze stało się już moim ulubionym. Drzwi były przepiękne, ogromne, ciemne i stare. Nigdy nie zapomnę pierwszej przechadzki po tym starym budynku. Coś takiego, tak dużą, niezwykłą, opuszczoną przestrzeń widziałam chyba po raz pierwszy w swoim życiu. Wielokrotnie myślałam o tym, co się stało z tym domem. Był w dużej mierze opustoszały, ale dało się w nim dostrzec jeszcze jakieś osobiste rzeczy, najprawdopodobniej należące do dawnych właścicieli posiadłości. Te drobnostki, które świadczyły o dawnym życiu tego budynku, wzbudzały moją niesamowitą ciekawość i pobudzały do tworzenia. Nie minęło zbyt dużo czasu, a bywałam tam praktycznie codziennie, gdy tylko pogoda na to pozwalała. To była moja pracownia idealna. Atmosfera była niesamowita, a ja miałam tam ciszę i spokój, czyli wszystko, czego tylko potrzebowałam do tworzenia. Czasem, co prawda, ktoś się tam przypałętał, ale znałam ten dom już wystarczająco dobrze, żeby sobie radzić podczas takich sytuacji. Zwykle najłatwiej było po prostu nastraszyć nieproszonych gości. Wystarczyło uderzyć czymś metalowym w starą rurę, zrzucić coś ze schodów, czy nawet po prostu poskrzypić schodami. W razie czego wiedziałam też, gdzie mogę się schować. Znałam każdą kryjówkę i każde wyjście z tego miejsca. Czasem jednak trafiała się jakaś bardziej odważna grupa, której nie dało się już tak łatwo przegodnić. Wtedy pozostawała mi już tylko ucieczka tylnym wyjściem. Ale mimo tych niedogodności, to miejsce już na zawsze pozostało w mojej głowie jako cudowny azyl, w którym mogę się ukryć przed światem. To tam zaczęłam tworzyć tak naprawdę. Nigdy przed tym okresem, ani nigdy po nim nie rysowałam, pisałam i tworzyłam tak wiele jak wtedy. Jeden z pokoi wydawał mi się wyjątkowo niesamowity. Wydaje mi się, że zachował się w prawie nienaruszonej formie, od kiedy wyprowadził się z niego jego lokator. Prawie, bo na jednej ze ścian, dokładnie naprzeciwko okna, ktoś namalował ogromny rysunek czarną farbą. Ten obraz zapadł mi już na zawsze w pamięci. Nigdy nie potrafiłam ani zrozumieć, ani zbyt dokładnie opisać, co właściwie oznaczał ten tajemniczy symbol, ale po tak wielu godzinach wpatrywania się w niego potrafiłam niemal bezbłędnie go odtworzyć. Były to jakby trzy postaci złączone ze sobą w jakąś tajemniczą figurę. Nie wiem dlaczego, ale właściwie od razu przywiązałam się do tej idei liczby trzy. Później wielokrotnie starałam się odtworzyć ten rysunek w swoich własnych obrazach. Nie do końca rozumiem, dlaczego aż tak bardzo zrobiło to na mnie wrażenie. Może dlatego, że był to dla mnie swoisty symbol tego niezwykłego domu, a może po prostu dlatego, że czułam jakieś dziwne przywiązanie dla tego, kto to narysował w tym miejscu. Zawsze, gdy się czegoś bałam, gdy było mi szczególnie źle, gdy nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, zjawiałam się w tym starym, pięknym domu. Wiedziałam, że czasem bywają tutaj inni ludzie, ale mimo to czułam, że w jakiś sposób to miejsce jest przede wszystkim moje. Nie wiem, czy ktokolwiek był w stanie poznać ten dom lepiej niż ja go znałam. Przede wszystkim dlatego, że byłam do niego tak niesamowicie przywiązana. Nie było mi w nim nawet tak strasznie samotnie jak zwykle. W jakiś sposób czułam się tam po prostu lepiej.